Witam was serdecznie, kochani. Kiedyś, bardzo dawno temu, u zarania wieków, u zarania dziejów, Pan Bóg sobie powiedział: stworzę ten wszechświat. I stworzył całe te galaktyki, całe te przestworza, wszystkie gwiazdy. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszym zrozumieniem. To jest taka rzecz, która mnie... Nie wiem, czy wy tak macie, że czasem, że czytamy całe życie Boże Słowo i nagle jeden werset, czy jedna myśl, czy jedno słowo tak nas zafascynuje. I to jest właśnie to, co mnie tak zafascynowało. Ostatnio coś rozmawiamy z Jolą i ona mówi: popatrz, co tam pisze, co tam jest napisane. W Psalmie 113. W zasadzie 5 i 6 wiersz. Któż jest jak Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy na dół, na niebo i na ziemię. Patrzy na dół, na niebo i na ziemię. Czytamy, że niebo jest Jego tronem, a ziemia pod nóżkiem, a tutaj napisane, że on patrzy na dół, na niebo. Patrzy na dół, na... Nie jestem w stanie tego ogarnąć. Pan Bóg patrzy na dół, na to, co jest nad nami, czego my nie możemy ogarnąć, a on sobie spogląda na dół, na to niebo. I kiedyś ten wielki Pan Bóg, potężny, nieogarnięty, którego nie jesteśmy w stanie pojąć naszym rozumem, postanowił sobie, że stworzy ten wszechświat. I czytamy od początku, że stworzył niebo, stworzył ziemię, najpierw stworzył światło i na niebie stworzył słońce i księżyc. I potem stworzył tą ziemię, oddzielił wody od suchego lądu. I potem stworzył wszystkie stworzenia w morzu i wszystkie całą roślinność i wszystkie zwierzęta. I potem na samym końcu ostatniego dnia czytamy, że stworzył Pan Bóg człowieka. I kiedy tak siedziałem, taka mi jeszcze myśl przyszła. Ten wielki Pan Bóg, który stworzył ten potężny wszechświat, stworzył człowieczka. Stworzył coś, co w zasadzie jest niezauważalne w tym całym wszechświecie. Coś, co w zasadzie nie ma porównania do tego ogromu, tego wszystkiego, co nas otacza. Ale nie dość, że stworzył go, to stworzył go tak skomplikowany. W taki cudowny sposób. Nie potrzebował mikroskopu. Stworzył nas w taki doskonały sposób. Każda cząsteczka, każda komórka, każdy organ, wszystko tak doskonale z sobą współpracuje. Stworzył człowieka w sposób doskonały. I w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 1 rozdziale, 27 wierszu czytamy tak. i stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. To kluczowe słowo, które jest zawarte w tym wersecie, to mówi: stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Nie dość, że nas stworzył, to jeszcze stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Stworzył nas podobnych do siebie. A w drugim rozdziale, w 7 wierszu czytamy jeszcze: ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Niewyobrażalne. Zgarnął trochę tej ziemi, trochę tego pyłu, trochę z czego to? Z prochu ziemi. I stworzył nas. Nie dość, że nas stworzył, to tak bardzo nas ukochał. I tchnął w nas, w nasze nozdrza, tą Bożą cząstkę życia. To ten swój obraz, to swoje podobieństwo, to, że staliśmy się do Niego podobni. I ten pierwiastek Boży jest w nas. I w związku z tym, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo, to są w nas także cechy Boże. Boże cechy. Cechy Bożego charakteru są w nas. Możliwości, oczywiście nie wszystkie, cząstka tych możliwości Bóg także włożył w nasze życie. Są ludzie, którzy mówią: Bóg jest w nas, ja jestem w Bogu, to ja jestem Bogiem. I to nieprawda. My jesteśmy ludźmi, a Bóg jest Bogiem. Wielkim, potężnym, niezależnym. A my jesteśmy ludźmi, my jesteśmy Jego stworzeniem. Stworzeni po to, aby Go wielbić, aby Mu przynosić chwały, aby żyć dla Niego. I jedną z cech, którą posiada Bóg, to wolność wyboru, to możliwość podejmowania decyzji. I tą cechę Bóg, tworząc człowieka, dał także jemu do dyspozycji. I w zasadzie tematem mojej dzisiejszej usługi, mojego rozważania jest właśnie wolność wyboru, nasza wolność wyboru. Co to znaczy? Co to znaczy dla nas, dla ciebie i dla mnie, że mamy wolność wyboru? Mamy możliwość podejmowania decyzji niezależnych, tylko od nas zależnych. To, że posiadamy wolną wolę, że dzięki tej wolnej woli podejmujemy nasze własne decyzje. Oczywiście to jest piękne, że Pan Bóg wyposażył nas w wolną wolę. Ale to jest też bardzo odpowiedzialna cecha, którą Bóg dał w nasze życie. Mianowicie Kiedy podejmujemy decyzję na zasadzie naszej wolnej woli, to skutki tych podejmowanych przez nas decyzji mogą być dobre, mogą być dobre dla naszego życia, ale mogą też być czasem katastrofalne. Mogą mieć wpływ na... Czasem decyzja podjęta w młodości ma negatywny wpływ na całe życie człowieka. I myślę, że każdy z nas ma, kiedy spojrzy na swoje życie, niektórzy mają to krócej tego życia, niektórzy mają dłużej. Kiedy spojrzymy wstecz, kiedy spojrzymy na te wszystkie chwile, w których stanęliśmy przed wyborem, kiedy stanęliśmy przed podjęciem jakiejś decyzji mniej lub bardziej ważnej, to możemy powiedzieć, że były dobre decyzje, były dobre wybory, ale były też złe, które nas często kosztowały dużo trudu, dużo troski. Jestem przekonany o tym, że najważniejszą decyzją, najważniejszym wyborem w życiu człowieka to jest, aby oddać, aby powierzyć swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Pan Bóg tak nas ukochał, że dał swojego Syna. I najlepszą decyzję, która będzie miała, nawet nie mam słowa, jaki będzie miała wpływ na nasze życie, ta decyzja. Błogosławiony, wspaniały. Będzie miała wpływ na nasze życie tu, teraz i kiedyś, w wieczności i w przyszłości. I będzie miała wspaniały wpływ na nasze całe życie. I tu nie ma w ogóle decyzji, tu nie ma w ogóle wątpliwości odnośnie tego, że to jest najważniejsza decyzja, najlepsza decyzja, jaką człowiek może podjąć. A kiedy człowiek się rodzi, wchodzi w wiek, kiedy już sam może podejmować decyzje i to czasem jest bardzo wcześnie. Wydaje nam się, że te niemowlaki to one jeszcze, a one też podejmują decyzje. A potem przychodzi czas, aby wybrać szkołę, aby wybrać zawód, aby wybrać partnera życiowego. To są ważne decyzje. Wiecie, wybór współmałżonka to jest coś, co też ma wpływ, może nie na życie wieczne, ale wiecznie na życie. Zależy, jak wybierzemy. Tak wygląda nasze życie. Jak jeszcze żył wujek Cieplik, tato naszego pastora i naszej żony, pastora, seniora, on był taki trochę grandziarz i on zawsze do mnie mówił: wiesz co, synku, ty bez ty twojej żony to byś był niczym. I to, wiecie, i kiedy tak patrzę na swoje życie, to czasem sobie myślę, może miał rację. Kochani, wstępując w związek małżeński, mamy wpływ jedni na drugich. I jeżeli czynimy to z Bożym błogosławieństwem, jeżeli czynimy to z prośbą o to, abyś Ty, Panie, poprowadził moje kroki, to chociaż potem w życiu jest różnie, ale jeśli mam świadomość tego, że to Pan nas połączył, to nigdy, nigdy nie będziemy żałować. I zawsze możemy liczyć na to, że Pan nas będzie prowadził, Pan nas będzie błogosławił. I wiecie, i to są takie ważne, decyzje, takie powiedziałbym milowe słupy w naszym życiu. Ale jest wiele decyzji, które podejmujemy codziennie. Na przykład, czy wstaniemy rano z łóżka i pójdziemy do roboty, albo nie. I możemy zdecydować. Możemy. Możemy nie wstać, możemy zostać w łóżku, bo taką mamy, bo mamy wolną wolę. Jakie to przyniesie skutki, jakie będą konsekwencje tego, to już jest inna rzecz. Czasem w podejmowaniu decyzji, jakichś naszych decyzji, może większych lub mniejszych, pomagają nam ludzie, którzy są wokół nas. Jaki mam dziś krawat ubrać, żono? I wiecie, ona mi mówi, ach, ten jest lepszy albo ten jest gorszy. Dzisiaj nie pytałem, bo ja zawsze ubieram czerwony krawat do czarnej koszuli. Więc tu decyzja była prosta. Natomiast czasem no co ja dzisiaj ubiorę? Zagląda do szafy i no nie mam co ubrać. Wydawałoby się, że taki mały problem, a czasem urasta do wielkiego. Czasem okoliczności mają wpływ na naszą decyzję, na dokonanie wyboru, na podjęcie jakiejś decyzji. Są różne okoliczności, ale na przykład jedziemy samochodem i zapala się czerwone światło. I to jest okoliczność, która pomaga nam podjąć pewną decyzję. Zatrzymujemy się, bo się zatrzymujemy na czerwonym świetle, ale możemy pojechać. Mamy wolną wolę i możemy pojechać na czerwonym świetle i nikt mi nie zabroni. Grzybiarze mówią, że są grzyby trujące i można je jeść, a tylko raz. Wiecie, i tak jest często w naszym życiu, że pewne okoliczności w jakiś sposób sugerują nam podjęcie jakiejś decyzji. Ale my mamy wolną wolę, żeby podjąć tą decyzję, która jest korzystna, ale mamy zupełnie spokojnie, możemy zrobić coś wbrew temu, co nam mówią okoliczności. Ale wiadomo, jesteśmy świadomi tego, że w zależności od tego, jaką podejmiemy decyzję, takie będą konsekwencje. Przez parę dni mieliśmy naszego wnuka u siebie i tak patrzyłem na niego, on ma 3 lata, ale ma wolną wolę. Robimy śniadanie i to jest nasza decyzja. To nie jest jego decyzja, to jest nasza decyzja, robimy śniadanie. Ale już jego decyzja jest, czy on będzie jadł to śniadanie, czy nie. On decyduje. I wiecie, i czasem trzeba wielu zabiegów, żeby go przekonać, żeby podjął tą właściwą decyzję. Tak więc ta wolna wola w naszym życiu, w człowieku, objawia się od najmłodszych lat. I kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy tak wiele postaci, które podejmowały pewne decyzje, które dokonywały pewnych wyborów, dobrych lub złych. Gdy tak patrzymy od początku, to w zasadzie najgorszy wybór, jaki zdarzył się w dziejach ludzkości, to był wybór Ewy, a potem Adama. Konsekwencje tego wyboru odczuwamy, ludzkość przeżywa do dzisiaj. Pan Bóg powiedział: nie będziecie jedli z tego drzewa. Ale oni wciąż mieli wolną wolę. I oni mogli posłuchać Boga, albo nie musieli. Bo mieli wolną wolę. Pan Bóg nie stworzył człowieka w ten sposób, że jesteśmy do czegoś zmuszeni i nie mamy wyboru. Zawsze, w każdej sytuacji mamy wybór. I to był tragiczny wybór, jakiego oni dokonali. A potem, kiedy czytamy dalej Stary Testament, spotykamy Abrahama, który w pewnym momencie swojego życia też stanął przed wolnym wyborem. Pan Bóg mu powiedział: opuść Ur, opuść to miejsce, w którym mieszkasz, idź do ziemi, którą ci wskażę. I on podjął decyzję, i on dokonał wyboru. I ta decyzja była błogosławiona. Ale jak czytamy jego życie, to wiele razy podejmował różne decyzje, bo stawał przed pytaniem, czy tak, czy inaczej postąpić. Izak dokonywał i dobrych, i złych wyborów. Podejmował dobre i złe decyzje. Józef został sprzedany do Egiptu i stanął przed decyzją, przed wyborem, kiedy żona Potyfara zaczęła go uwodzić, to on mógł się poddać temu. Piękna kobieta, wysoko postawiona. Był sam, był daleko od swojej rodziny, ale on dokonał dobrego wyboru. I to konsekwencją tego dobrego wyboru, czytamy potem, było całe jego życie, było jego wielkie wywyższenie. Gedeon, mój ulubiony mąż Boży, anioł przyszedł do niego i mówi: mężu waleczny, w tej sile, którą masz, idź i walcz. I on poszedł i odniósł wielkie zwycięstwo. Dawid, wielki, wielki mąż Boży, a czytamy, że podejmował też złe wybory, złe decyzje. Ale wcale Pan Bóg go za to nie odrzucił. Posłał proroka i powiedział mu: zgrzeszyłeś. I on się ukorzył. On zdecydował, że będzie pokutował. I Pan Bóg mu błogosławił. Szadrach, Meszach, Abednego powiedzieli: nie będziemy się kłaniali Twojemu bożkowi. I pozornie ta decyzja, ten wybór był dla nich zgubny. Ale w efekcie odnieśli wielkie zwycięstwo. Daniel powiedział: on i tak pomimo zakazu będzie się modlił. Został wrzucony do lwiej jamy z powodu tej decyzji. Ale to była słuszna decyzja. Pan Bóg go wyratował. A potem, kiedy dalej patrzymy w Nowy Testament, kiedy krzyżowano Pana Jezusa, to Piotr był na dziedzińcu i przychodzi służąca i stawia go przed wyborem. Miał dwie możliwości. Mógł powiedzieć: tak, byłem z tym człowiekiem. Tak, on był moim mistrzem. Ale mógł powiedzieć: nie znam tego człowieka. I co zrobił? Powiedział: nie znam tego człowieka, zaparł się Jezusa. Dokonał złego wyboru. Kiedyś wcześniej dokonał dobrego wyboru, bo poszedł za Jezusem i chodził z Nim, był Jego uczniem. Ale to, że w tamtym czasie dokonał złego wyboru, podjął złą decyzję, to wcale nie spowodowało, że został odrzucony, bo Boża miłość jest wielka. I można by tak mnożyć i mnożyć i mnożyć. Jeszcze jedna historia, jeszcze jedna rzecz, w której Pan Jezus wskazał nam człowieka, który dokonał złego wyboru. Znana dzieciom od najmłodszych lat, znana historia o marnotrawnym synu. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od 11 wiersza czytamy tak. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odszedł do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Podjął decyzję. Miał tą możliwość. Miał wolną wolę. Ten majątek należał do niego. Więc on powiedział: ojcze, daj mi mój dział, ja sobie pójdę swoją drogą. Ja sobie pójdę drogą, którą sobie wymyśliłem. I tak uczynił. Taką podjął decyzję. Mógł podjąć decyzję, mógł, tak jak ten jego brat, mógł zostać w domu, mógł razem z bratem i z ojcem budować swój majątek, pomnażać go. Ale nie, on powiedział: wezmę i pójdę. Podjął złą decyzję i skutki tego były opłakane. Ale potem dalej czytamy 17 wiersz, a wyjrzawszy w siebie rzekł: ileż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń mnie jednego z najemników swoich. Wtedy wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i przybiegł, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Co nam mówi to Słowo Boże? Co nam mówią te wersety? Co nam mówią te historie zawarte tutaj w Słowie Bożym? Ludzie podejmują dobre i złe decyzje. Dlatego, że my jako ludzie mamy wolną wolę, możemy podejmować decyzje. Złe czy dobre? To my decydujemy o tym, jakiego wyboru dokonujemy. Ale to, co mówi Boże Słowo, to, że chociaż czasem dokonujemy złego wyboru, to tak jak ten ojciec tej przypowieści o synu marnotrawnym, Bóg na nas ciągle czeka. Zdarza nam się podjąć złą decyzję, zdarza nam się dokonać złego wyboru, ale Bóg ciągle i ciągle i ciągle na nas czeka. Pamiętam ze swojego dzieciństwa, z wczesnej mojej młodości. Tak byliśmy nauczani, że wierzącemu człowiekowi nie wolno tego, nie wolno tamtego, nie wolno śmego, nie wolno owego. Nie wolno było nosić minispódniczek, nie wolno było, już nie pamiętam, no, dużo rzeczy nie wolno było. Ale wszyscy ci ludzie mieli wolną wolę. I myślę, że to było niewłaściwe nauczanie. Bo potem zdarzało się tak, że nagle ktoś tam się ocknął i mówi, jak to? Przecież apostoł Paweł mówi, że wszystko mi wolno. A w innym miejscu mówi, że do wolności zostaliśmy powołani. I poszli sobie w swoim wolnym wyborze do wolności. Często, teraz może mniej, ale kiedyś jak pracowałem jeszcze w jakimś zakładzie pracy, jakichś takich niewierzących współpracowników miałem, to oni często mówili, o jacy wy wierzący ludzie jesteście biedni. O, nie wolno wam pić, nie wolno wam kurzyć, nie wolno wam przeklinać. Ja kiedyś tak myślę, wiecie, i w tamtych czasach to gdzieś tak w naszych głowach było, że rzeczywiście nie wolno. Ale potem zacząłem się zastanawiać, zacząłem z nimi rozmawiać i mówię, chwileczkę, ale mi wolno. Mi wolno pić, mi wolno palić, mi wolno chodzić na zabawy, na tańce, mi wszystko wolno. Kiedy otworzymy pierwszy list, 6 rozdział, 12 wiersz listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, to apostoł Paweł mówi tak. Wszystko mi wolno. I to jest prawda. Wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pan Jezus powiedział, kiedy ja odejdę, poślę wam Ducha Świętego, Pocieszyciela, który wprowadzi was we wszelką prawdę. I potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nam powiedział, co z tego, co nam wolno, jest dla nas pożyteczne, a co z tego, co nam wolno, będzie miało zgubny wpływ na nasze życie. Także w tym pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, 23 wierszu, mówi Paweł podobnie słowo. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. A w tym samym duchu, to w tym samym, że tak powiem, temacie apostoł Paweł do Galacjan pisze w 5 rozdziale i 13 wierszu, bo wy do wolności powołani zostaliście. Bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. I to, co chciałbym bardzo mocno podkreślić. Jestem naprawdę wdzięczny mojemu Panu za to, że wszystko mi wolno, że każdy z nas może zdecydować, co zrobi, ale to jest także wielka odpowiedzialność, która ciąży na nas, abyśmy, tak jak apostoł Paweł mówi, że chociaż do wolności zostaliśmy powołani, to jednak pod pozorem tej wolności nie pobłażajmy ciał. I nic się nie zmienia w naszym życiu. Ciągle jesteśmy powołani do wolności. Każdy z nas ma wolną wolę. I myślę, że tu w tym zawiera się odpowiedź na pytanie, co mogę, a czego nie mogę. Czy mogę? No każdy niech sobie odpowie sam, co może, a czego nie może. Wszystko może, tylko czy to będzie służyć dla naszego zbudowania, czy będzie prowadzić nas do wieczności. I puentą tej mojej usługi chciałbym, aby zostało zdanie: wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno. Ale niczego nie muszę. Mam wolną wolę i mogę wszystko. Ale ja nie muszę robić tych czy innych rzeczy, dlatego że zostałem od tego uwolniony. Pan Jezus na krzyżu przelał swoją świętą krew i dał nam Ducha Świętego, który wprowadza nas we wszelką prawdę. I życzę wam i życzę sobie, abyśmy podejmując decyzję, dokonując wyboru, pytali przede wszystkim: Panie, czy taka jest Twoja droga? Ale też, aby kiedy rano wstajemy, to abyśmy pytali swojego rozumu, czy mam ubrać czerwony, czy niebieski krawat. Dlatego, że zostaliśmy obdarzeni umysłem, rozumem, mądrością, która powinna nam podpowiadać w naszych codziennych odpowiadaniu na nasze codzienne pytania. Ale kiedy stajemy przed ważkimi pytaniami, kiedy stają przed nami ważkie problemy, to mamy kogoś, kto powie nam, żeby podjąć taką czy inną decyzję, żeby dokonać takiego czy innego wyboru. Panie, powiedz mi, co mam w tej sytuacji zrobić. Powiedz mi, jak się mam zachować. Powiedz mi, co mam zrobić. Powiedz mi, jak to mam załatwić. Słowo Boże mówi, jeśli komuś z was brakuje mądrości, to On jest Ojcem mądrości. I prośmy o to, abyśmy mieli mądrość w naszym codziennym życiu i abyśmy umieli słuchać Bożego głosu, abyśmy umieli dokonywać dobrych wyborów, bo wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne i nie dam się żadnej rzeczy zniewolić. Powstańmy, będziemy się modlić. Panie, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za to, że ono jest pochodnią naszym nogom. Dziękujemy Tobie za to, że Ty dałeś nam Twoje słowo, aby ono nam budowało nas, aby wskazywało nam drogę, aby wskazywało nam drogę w tej naszej ziemskiej pielgrzymce. Panie Jezu, proszę Ciebie gorąco o to, abyś Ty wskazywał nam i dopomagał nam. podejmować dobre decyzje, abyś Ty pomagał nam dokonywać dobrych wyborów, które będą niosły za sobą konsekwencje Twojego błogosławieństwa. Panie, bo tego pragniemy. Pragniemy, abyśmy byli przez Ciebie błogosławieni, a także abyśmy poprzez swoje życie byli błogosławieństwem dla innych. Aby konsekwencją dokonywanych przez nas wyboru było błogosławieństwo dla nas i dla innych. Duchu Święty, proszę Ciebie gorąco, abyś Ty oświecał nasze oczy, abyś Ty oświecał nasze serca, abyśmy wiedzieli i umieli w gąszczu tak wielu pytań podejmować te dobre decyzje, abyśmy umieli we właściwy sposób wykorzystać naszą dolną, wolną wolę, którą Ty chcesz, aby była dla nas błogosławieństwem, ale która może też stać się dla nas przekleństwem. Dlatego, Panie, bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Panie, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojego światła, potrzebujemy Twojego prowadzenia, potrzebujemy Ciebie na każdy dzień w podejmowaniu małych i dużych decyzji. Panie, a Ty w swojej wielkiej miłości, w swojej wielkiej potędze, Ty potężny Bóg, który stworzyłeś nas ludzi, który nas tak bardzo kochasz, chcesz nam w tym błogosławić i chcesz w tym być dla nas pomocą. Panie, uwielbiam Ciebie i wywyższam Ciebie za Twoją wielką miłość. Amen.